Jakieś 3 lata temu dzieliłem się tym fragmentem, ale dzisiaj chciałbym, byśmy popatrzyli jeszcze troszkę głębiej. I być może niektóre myśli zostaną powtórzone, ale myślę, że możemy czegoś z tego fragmentu nauczyć się, czegoś bardzo ważnego. Ja w czasie mojego studium nad tym fragmentem uzbierałem tyle różnych wersetów, tyle różnych fragmentów, że później miałem bardzo poważny problem, o których fragmentach nie powiedzieć, bo każdy wydawał mi się dosyć ważny, ale musiałem z wielu zrezygnować. Prosta historia, by się wydawało, bardzo znana. Jest to historia, którą zna, jak mi się wydaje, każdy Polak. Bo chodzi o wino. Ewangelia Jana, 2 rozdział, od 1 wiersza przeczytajmy. A 3. dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam... Danka tam była. A była tam matka Pana Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Uczniowie przyszli na to wesele z pewnym bagażem informacji. To byli Żydzi, tacy prawowierni Żydzi, tacy pobożni Żydzi, z różnymi charakterami, ale wychowani na tych samych świętych księgach, które traktowali bardzo poważnie. Na tych samych historiach, na tych samych przykładach. I teraz skupieni wokół Pana Jezusa. Czytamy tutaj w tym 10. wierszu, że Pan Jezus objawił chwałę swoją i oni weń uwierzyli. Jakie informacje oni mieli na temat chwały Bożej? Cóż takiego wydarzyło się na tym weselu, że oni, patrząc na cud, powiedzieli, że tu mamy do czynienia z chwałą Bożą. Uwierzyli weń. Cóż takiego mocnego tutaj było? Co ich przekonało do tego, że uwierzyli weń? Jaka manifestacja jakiejś potęgi czy świętości? Co wzbudziło w nich tą chęć uwielbienia, uwierzenia w Niego? O czym musieli wiedzieć? Czytali na pewno niejeden psalm, żyli niejednym psalmem, czytali Księgi Mojżeszowe, Joba. I czego dowiedzieli się z tych ksiąg o chwale Bożej? Niebiosa opowiadają chwałę Bożą. Jest taki piękny psalm 19, który mówi o tym, że ta chwała Boża, chwałę Bożą możemy obserwować w całym stworzeniu. Psalmista był pełen zachwytu, patrząc na gwiazdy, na to, jak słońce budzi się rano, jak zachodzi, jak gdzieś tam jest w tym swoim biegu. Mówi, że niebiosa opowiadają chwałę Bożą. Pan Jezus kiedyś powiedział, słuchajcie przyjaciele, przypatrzcie się liliom. No weźcie, przypatrzcie się liliom. Gdzieś tam znalazłem na internecie takie lilie, lilie polne. Wiecie, co to jest lilia polna? Tyle jest tych lilii polnych, to jest przykład jednej z lilii polnych, ale ja nie wiedziałem, że tych lilii jest tak dużo i tak różne są te lilie. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś inne tam, jak masz, to pokaż. I Pan Jezus powiedział, że nawet Salomon w całej swojej chwale, a ta chwała Salomona była przeogromna, zachwycała się królowa Saby tą chwałą, patrząc na piękne budowle, na architekturę, na to, co stworzył Salomon. A Pan Jezus powiedział, że chwała takiej lilii jest większa niż chwała całego Salomona i jego królestwa. Izajasz mówi, kto zmierzył swoją garścią wody i wytyczył granice niebiosom? No pytam się, kto? Kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry? Kto rozpostarł niebo jak zasłonę? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Pytajcie, kto to stworzył? Czy za tym stworzeniem nie widzicie potęgi chwały, manifestacji tej chwały? Gwiazdy woła po imieniu. Przyroda manifestuje to, że Pan Bóg jest chwalebny. Że On musi być, patrząc na te informacje wpisane w każdą komórkę, na tę lilię, na to, co nas otacza, na potęgę tego, co dane jest nam zobaczyć gołymi oczami czy jakimiś lunetami, to wzbudza uwielbienie. Powstała niejedna pieśń na cześć właśnie Boga, jak wielkimś Ty na przykład, jak wielkimś Ty. Ktoś, kto obserwował potęgę tego Bożego stworzenia. I uczniowie też wiedzieli, że cała przyroda chwali Boga, świadczy o Jego chwale. Wiedzieli też, że patrząc na całą historię, że ta historia jest w ręku tego chwalebnego. Odkryłem taki fragment w 4 Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, 21 wiersz. Ale, mówi Pan Bóg, to co teraz przeczytam dotyczyło pewnego wydarzenia. Otóż Izraelici mają takie informacje od tych zwiadowców, którzy przychodzą, że no dobra, jest tam rzeczywiście kraina mlekiem płynąca i mają dowody w postaci tej winorośli, tego, co przynieśli ci zwiadowcy, między innymi Kaleb i Jozue. Ci pozostali mówią, nie, ale my tam nie zdobędziemy tego, bo nie ma szans, ponieważ tam mieszkają olbrzymy i to te miasta są nie do zdobycia, tylko Kaleb i Jozue stanęli na wysokości zadania, a oni już chcieli znowu po raz kolejny wracać do Egiptu. Wtedy Mojżesz razem z Kalebem, Aaronem padają na twarz i błagają Boga, żeby nie ukarał tego narodu. Proszą, Panie Boże, zlituj się nad tymi naszymi rodakami. Prosimy Cię, Panie Boże. I potem na tą prośbę Pan Bóg odpowiada. Ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę, nie zobaczą ziemi. 10-krotnie oglądali w niezwykły sposób chwałę Bożą. I zadałem sobie pytanie, jakie to były wydarzenia, te chwalebne wydarzenia, w których obserwowali potęgę chwały Bożej. 10-krotnie Pan Bóg mówi. Możecie sobie zrobić w studium takie domowe, popatrzeć na te wydarzenia, które miały miejsce. To morze rozchodzi się, te wydarzenia w Egipcie, jak wyszli z tego Egiptu, a ta gorzka woda i narzekają, wracamy, a się okazuje, że za chwilę jest słodką do picia, a potem nie mamy co jeść, a Pan Bóg sprawia, że rano się budzą i taka manna. W tłumaczeniu manna to znaczy, co to jest. I oni się obudzili, co to jest? Manna. No co to jest? I zaczęli, co to jest, jeść. I tak, co to jest? I jedli przez 40 lat. A za każdym razem chcieli wracać i wracać. A oglądali chwałę Bożą. Potem mięso im dał, przepiórki. To wszystkie chwalebne wydarzenia. Wiedzieli też na przykład z historii o takim potężnym królu Nebukadnesarze, który uprowadził ich rodaków do niewoli. I Pan Bóg go upokorzył. I Nebukadnesar kiedyś powiedział tak. Ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu i błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą. Wiedzieli, że ten chwalebny Bóg jest władcą historii, że On utrąca królów i On daje królestwa królom, że cała historia jest w Jego ręku. Jest taki piękny psalm, 139. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Wszystko Ci jest znane. Nawet zanim wypowiem słowo, Ty już je znasz w całości. Nie ma granic Jego obecności, nie ma granic Jego wiedzy. Wszystko wie i On wie więcej o mnie, niż ja sam o sobie wiem. O tym wszystkim wiedzieli uczniowie. Oni też wiedzieli o takich szczególnych spotkaniach, gdzie chwała Boża była namacalna, gdzie mężowie, którym było to dane doświadczyć tej chwały Bożej, nie radzili sobie z tym wydarzeniem. To przeżył Mojżesz, to przeżył Izajasz. Wtedy, kiedy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył tą górę, zamieszkała tam chwała Pana na tej górze, a obłok okrywał ją przez 6 dni. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. A góra cała dymiła, cała góra się trzęsła bardzo. Wybrałem tylko takie niektóre fragmenty. To były mocne doświadczenia. Mojżeszowi przyszło na myśl, że chciałby oglądać chwałę Bożą. Mojżesz miał takie pragnienie. Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Pan Bóg mu powiedział, nie możesz oglądać mojego oblicza. Mojego oblicza nie możesz oglądać, gdyż nie może człowiek oglądać i pozostać przy życiu. To były doświadczenia na granicy życia i śmierci. To objawienie przekraczało zdolności umysłowe człowieka, zdolności emocjonalne człowieka. To było tak mocne. A potem musieli też wiedzieć o tym, że taki obłok towarzyszył im od wyjścia z Egiptu. Że w tym namiocie, który zbudowali, że ten namiot był naznaczony taką Bożą obecnością, Szechina. że chwała napełniała ten przybytek. Potem wiedzieli o tym, że ich taki bohater, Salomon, zaczął budować świątynię, bo w ten sposób chcieli uczcić razem swoim ojcem, który nazbierał wszystkich, cały materiał na budowę tej świątyni. No i wiedzieli o tym, że jak już ta świątynia była ukończona, to Salomon zatroszczył się o to, żeby sprowadzić tam skrzynię przymierza. A o tym czytamy w drugiej księdze Kronik. I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśni chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc zbił się głos trąb i cymbałów, innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak, iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Znowu to doświadczenie było dla tych kapłanów, którzy byli zaznajomieni z Bożą obecnością, zbyt mocne. Nie mogli ustać, nie mogli sprawować swoich czynności, bo to ich przerastało. W tej samej księdze, drugiej księdze Kronik, 7 rozdziale czytamy, a gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniła świątynię pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę pańską na świątynię, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. To były doświadczenia, które ich naprawdę przerastały. Oni przykucnęli, przyklęknęli, bo nie mogli po prostu. To było silniejsze. Job, w księdze Joba znalazłem taki fragment. Boga otacza przerażająca jasność. Dokładnie tak jest tam powiedziane. Boga otacza przerażająca jasność. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Przyjdźmy, padnijmy na twarz. Często w psalmach czytamy o takie stwierdzenie. Bardzo dużo fragmentów o tej chwale znalazłem w księdze Ezechiela. Ezechiel bardzo dużo mówił o chwale Bożej. Mówił też, że w tej pierwszej świątyni, bo wiecie, że była pierwsza zbudowana przez Salomona, później pojawił się ten Nebukadnesar, zniszczył, uprowadził, a później pojawił się Nehemiasz, Ezdrasz i zaczęli budować drugą świątynię. I w tej pierwszej świątyni była ta chwała, ale Ezechiel mówi, że ta chwała uniosła się ze środka miasta i zatrzymała się na górze, na tej górze, na której była Danka niedawno. I postawili po jakimś czasie drugą świątynię. Ale ta świątynia była bez tego widocznego znaku. Bez tego widocznego znaku, tego szechina, tego obłoku. Ale Ezechiel powiedział, że ona wróci. I w tej drugiej świątyni wydarzyło się coś niesamowitego. Coś takiego wyjątkowego, że jak zacząłem sobie z tego zdawać sprawę, to też troszkę musiałem przykucnąć. Wszedł do tej świątyni długo oczekiwany Mesjasz. Można go było tam spotkać w tej świątyni. Można było z nim porozmawiać, podyskutować. Czytamy o tym, że on już jako 12-letni chłopak swoją mamą i Józefem przyszli do tej świątyni i on tam zaczął z najmędrszymi ludźmi dyskutować. To było niesamowite, że 12-letni chłopak zaczyna ich pytać. Ale Łukasz mówi o tym, że on nie tylko pytał. I to już była sensacja. To ci najmędrsi ludzie zaczęli jemu zadawać pytania. Niesamowite. Oto ten, w którym zamieszkała cała pełnia boskości. Jego zaczynają pytać i słusznie. I on jest w tej drugiej świątyni. I o ironio. Ten, który najbardziej nienawidził tego, w którym zamieszkała cała pełnia boskości, Herod, który wymordował tysiące dzieci do 2 lat, bo go tak bardzo nienawidził, już jako małe dziecko go nienawidził. Ten Herod w swojej nieświadomości wybudował, rozbudował najpiękniej jak mógł świątynię, że wszyscy się szczycili tą świątynią. 40 lat myśmy budowali tą świątynię. Tak pięknie ją rozbudował w nieświadomości na przyjście Pana chwały. A zaczęło się tak, że Maria została zacieniona tą chwałą. A potem pasterze, otoczeni chwałą, zewsząd jest napisane, tą chwałą zostali, która ich oświeciła, ogarnięci bojaźnią wielką. A potem na świadectwo Piotr powiedział w swoim liście w czasie chrztu. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Cuda, które dokonywał Pan Jezus, miały świadczyć o Jego potędze, mocy, ale nie tylko. To był znak rozpoznawczy. Cuda zwracały uwagę na coś o wiele ważniejszego. Oto Mesjasz, oto Pan chwały. Cud w Kanie Galilejskiej, piękny cud, mocny cud, robił wrażenie. Ale dlaczego oni po takim cudzie dla nas wydaje się takim niepozornym, dochodzą do wniosku, że mamy do czynienia z chwałą. Uwierzyli weń. A, Pan chwały. Oczekiwany. Jest taki zwięzły opis tej sytuacji, że nie mają wina. To był bardzo kłopotliwy fakt. To była wręcz kompromitacja. To był wstyd dla tej rodziny. Jak mogli dopuścić do takiej niefrasobliwości, kompromitacji. My może nie rozumiemy kultury tamtego czasu. Wesela nie odbywały się tak w jeden dzień. Czytamy o tym, że potrafiły przez 7 dni trwać takie wesela. No i przez 7 dni różni goście się pojawiali. Jedni byli 2 dni, drudzy 7 dni. No i tak pod koniec tego wesela zabrakło wina. No ale przecież czy mogli przewidzieć, no to było normalne. Kompromitacja. I taki zwięzły opis, że nie ma wina. I Pan Jezus każe im napełniać te stągwie. Potem jest ta zmiana, oni podają staroście. Starosta zdumiony, gospodarz zdumiony. Uczniowie byli przy temu i widzieli, co się wydarzyło. I zdumieni, że no, te dobre to na koniec, no to takie niebywałe. No to zazwyczaj, jak się podpije, no to coraz gorsze, a tu no niebywałe. Już wcześniej, w tym prologu, Jan powiedział tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy, co ujrzeli? Chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Objawił swoją chwałę. No jak? Nadmiar wina. To opływało. Obfitość tego wina. To były znaki czasu mesjańskiego. jakość tego wina. To był znak, ale uczniowie patrzą, co się wydarzyło, mówią, że to jest akt stwórczy. Mamy tutaj do czynienia z kimś, kto rzeczywiście ma moc stwórczą, kto potrafi zmienić. To jest Pan chwały, to jest Twórca, to nie może być, to nas przerasta. Oczywiście to był jakiś tylko rąbek Jego chwały, to był jakiś aspekt tylko, ale rozpoczyna się jakaś nowa godzina. Niewiasto, nie nadeszła jeszcze moja godzina, ale nastąpiła już inauguracja tej godziny i ta godzina zaczyna już trwać. Już zainaugurował swoją chwałę, już mogli go rozpoznawać i niektórzy, właśnie uczniowie, zobaczyli w nim już tą chwałę. A to się zaczęło rozwijać, aż nastąpi pełnia tej godziny. Objawienia pełni Jego chwały. Coraz częściej zaczyna mówić o swojej chwale, coraz mocniej i coraz bardziej zaczyna rościć sobie prawo do tej chwały. I teraz tak, chwała tego Boga, o której myśmy czytali sobie troszkę ze Starego Testamentu, on mówi, że to jest moja chwała. Tam nie mogli ustać. A on teraz w taki delikatny sposób objawia swoją chwałę i mogą ustać jeszcze. Ale nie zawsze. Chwała Boża ze Starego Testamentu była tożsamą z chwałą, którą miał Pan Jezus. Tą samą. Cała ziemia, cała pełnia zamieszkuje w Panu Jezusie. On odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. List do Hebrajczyków. I zaczyna mocniej i częściej. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zanim Abraham był, ja jestem. Abyście poznali, że Ojciec we mnie jest. W 12 rozdziale Ewangelii Jana Jan mówi o kazaniu Izajasza. Przeczytajmy sobie ten 12 rozdział. Mamy czas. 12 rozdział od 37 wiersza. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział. Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żeby ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego. Jan mówi, słuchajcie, Izajasz widział chwałę. A wiecie, czyja to była chwała? To była Jego chwała. Mówił o nim. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Nie uwierzyli współcześni rodacy z czasów Izajasza. Izajaszowi nie uwierzyli, a on mówił o tej chwale, jego chwale. Nie uwierzyli też ci, którzy mieli taką możliwość podyskutować z Panem chwały. A potem czytamy o tym, że Pan Jezus powiedział: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Przyszedł do nas jako Pan chwały, jako Pan świętości, jako Pan majestatu, jako Pan wszystkich atrybutów. Niektóre musiał ukryć. W Kanie Galilejskiej wydarzył się ten pierwszy cud. Napoczęła się ta godzina. Ale potem przyszedł taki moment, że powiedział, to jest moja godzina. I oddał ducha. I zmartwychwstał. I wcześniej im powiedział, że umawia się z nimi gdzie? Tam, gdzie zaczął. W Galilei. Wrócimy tam, prawdopodobnie nawet do Kany Galilejskiej. W tej Kanie Galilejskiej ci uczniowie, którzy już opuścili Jana, Chrzciciela, złączyli się z Panem Jezusem i musieli przyznać Janowi, Chrzcicielowi rację. A Jan powiedział, ja nie jestem godzien jemu rozwiązać rzemyka u sandałów. Ja mu nie rozwiążę sznurówek. On mnie przerasta. To jest Pan chwały. Pan Jezus na ziemi zapowiedział jeszcze w Ewangelii Mateusza. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi. Powiedział też, że ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach nieba z wielką mocą i z wielką chwałą. A potem wstępuje do nieba i obłok zabiera go. Aniołowie mówią, że przyjdzie. Przyjdzie, tak jak powiedział wcześniej, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach nieba z wielką mocą i z wielką chwałą. Z wielką mocą i z wielką chwałą. Teraz jest po prawicy Ojca. Tam już nie ma ludzkich ograniczeń, z których na pewien czas ogołocił się. Szczepan, jak umierał, zobaczył jego chwałę. Apostoł Paweł był przejęty tą chwałą i powiedział, ja chcę go poznać. Ja chcę poznać, w liście do Filipian o tym czytamy, jego doniosłość, jego wielkość. I jestem w stanie poświęcić wszystko. Wręcz wszystko uznaję za śmiecie, za jakieś wyżygane śmiecie w porównaniu z tą chwałą, którą chcę poznać. Mieć, być z Chrystusem, to daleko lepsze. To jest coś, czemu warto poświęcić wszystko, warte każdej ceny. Do Tesaloniczan Paweł mówi, że jesteście powołani do Jego chwały. Bracia, mówi, do Jego chwały jesteście powołani. Wiecie, o czym ja mówię? Uczniowie namiastkę tej chwały odkryli w czasie wesela. Do Kolosan mówi, Chrystus was, nadzieja chwały. Do Koryntian mówi, że jest ktoś, komu bardzo zależy na tym, żeby coś nie świeciło. Bóg świata zaślepił, aby serca, umysły, aby im nie świeciło światło Ewangelii o czym? O chwale Chrystusa. Komuś bardzo zależy, żeby na mnie świeciło chwałą te oblicze Chrystusa. Do Koryntian też mówi, że jest przeogromna, on już nie umie ten Paweł dobrać nawet słów. I mówi tak, jest przeogromna obfitość wiekuistej chwały. Każde słowo ma swoją wielką moc. Przeogromna obfitość wiekuistej chwały. Do Efezjan. Oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, co? Bogactwo chwały. Pan Jezus obiecał swoją szechina, swoją obecność w Kościele, gdzie dwóch albo trzech, tam jestem pośrodku was, jestem Panem chwały. I wiecie, nie wiem, ile wtedy miałem lat, z 22 chyba, zacząłem odkrywać, jakże ważną rzeczą jest właśnie Jego ciało, Jego Kościół. I sobie tak przyrzekłem, że jeżeli miałbym cokolwiek zrobić dla zepsucia tego ciała, to wolałbym sobie uwiesić kamień u szyi i rzucić się w otchłań. Tak sobie kiedyś obiecałem. I na tym mi bardzo zależy. Bogactwo chwały. Jego obecność jest obiecana w Kościele, gdzie dwóch albo trzech. Księga Objawienia tchnie chwałą, obiecaną chwałą. Nowe Jeruzalem, skąpane chwale. Objawienia 21, 23. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Jak ja wczoraj tak zacząłem, bo to był bardzo trudny tydzień dla mnie. Ja czasami potrafię się z niektórymi poróżnić, ale sobie powiedziałem, że nie, ja nie mogę być poróżniony z nikim. Absolutnie z nikim, tym bardziej, że dzisiaj muszę tutaj przed wami stanąć, a wiedziałem, że jestem trochę z Richardem poróżniony. Odłożyłem wszystko i pojechałem do Richarda. I mówię, że to ciało mi jest zbyt ważne, żeby był z kimkolwiek poróżniony. Jakim przeciętny Polak myśli ma o Panu Jezusie? Czy ma świadomość Jego potęgi, Jego świętości, Jego wszech, że mamy do czynienia z Panem chwały? No, raczej nie. Raczej skojarzenia żłobek, gdzie trzeba go lulajże, albo z krzyżem, gdzie fajnie głosił, ale taki bezradny, szkoda go. A jaki macie wy myśli o Chrystusie? Kiedyś Luther do Erasma powiedział, słuchaj, twoje myślenie o Panie Jezusie jest zbyt ludzkie. Zbyt małe. Paweł modlił się, aby on rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym, do Koryntian. Mam takie marzenia i czasami udaje mi się je zrealizować. To są marzenia, które odkryłem w liście do Efezjan. I to są marzenia, które są tożsame z marzeniami psalmisty z psalmu 71. A psalmista mówił tak. Będę pomnażał wszystką chwałę Twoją. Chcę pomnażać Twoją chwałę. A odkryłem w liście do Efezjan takie słowa, które mi towarzyszą. Pierwszy rozdział, 12 wiersz. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Panie Boże, mam takie marzenie, aby się przyczynić do uwielbienia Twojej chwały. Twoja chwała jest przeogromna. Teraz jeszcze może nie zdajemy sobie sprawy z tej chwały. Jeszcze nas to aż tak nie poraża. Ale kiedyś Księga Objawienia nam mówi o tej Jego wielkiej chwale. I jeżeli mamy być uczestnikami tej chwały, jeżeli ta nadzieja tej chwały nam przyświeca, to ja chcę, Panie, abyś się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. Jak to można zrobić? Ja sobie tak wymyśliłem, że co jakiś czas komuś zrobię jakąś niespodziankę. I mówię, słuchaj, ale za tą niespodziankę nie dziękuj mi, tylko weź wieczorem, módl się i podziękuj Panu Bogu. Pomnóż chwałę. I jak tak 10 ludzi znajdziesz w ciągu tygodnia i poprosisz, żeby podziękowali Panu Bogu, tak sobie to wyobrażam. Możemy, to jest jeden ze sposobów, pomnażać chwałę. I teraz wyobraźmy sobie, że, nie wiem, jest nas tutaj z 200. I każdy przyczyni się, żeby inny pomodlił się, podziękował za coś Panu Bogu. I ileś tam modlitw codziennie może płynąć, takich chwalebnych. Panie Boże, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Amen.